have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the
hand. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Machina czasu.
Darłowo to malownicze miasteczko położone u ujścia Wieprzy do Bałtyku. Prawa miejskie otrzymało w roku 1271 z rąk Wisława II, księcia Rugi. W pierwszej połowie XIV wieku Darłowo znalazło się we władaniu książąt z dynastii Gryfitów, którym zawdzięcza rozwój i rozkwit. Każdy, kogo wiatry przywieją do tego miasteczka, już z daleka zauważy dwie budowle: Kościół Mariacki i Zamek Książąt Pomorskich.
Oto fundatorzy naszego zamku. Bogusław V Gryfita i jego małżonka królewska to córka Kazimierza Wielkiego. Czas budowy zamku 1352-1372. Już tutaj na tym nowo wybudowanym zamku odbył się pierwszy zjazd książąt pomorskich.
Ten zamek ma wspaniałe koneksje, czyli starsza córka Elżbieta wyszła za mąż za cesarza Karola IV Luksemburskiego i w Pradze była koronowana na królową, a w Rzymie na cesarzową. A ich syn Kaśko miał być następcą po Kazimierzu Wielkim na tronie polskim. No nawet Kazimierz mu kilka zapisał okręgów, łącznie z ziemią Dobrzyńską, no ale obalono ten testament po śmierci Kazimierza Wielkiego.
Zapraszam do góry.
W XVIII-XIX wieku w Darłowskim Zamku znajdowały się magazyny i więzienie. Od 1930 roku muzeum, po którym oprowadzają nas Konstanty Kotowski, jego dyrektor, oraz Leszek Walkiewicz z Towarzystwa Miłośników Ziemi Darłowskiej, znawca jej historii i tajemnic. Pana Leszka od wielu lat fascynuje postać najsłynniejszego mieszkańca Darłowskiego Zamku, Eryka I Pomorskiego. To postać barwna i awanturnicza. Był nie tylko księciem, bo dzięki rodzinnym koligacjom sięgnął po koronę królewską.
To podejdźmy tutaj do portretu króla Eryka. On się tutaj urodził w zamku i już w wieku 7 lat razem z ojcem, księciem Warcisławem VII, popłynął do Kopenhagi, bo tam królowej Małgorzacie zmarł mąż i syn, a Eryk był, właściwie miał początkowo na imię Bogusław, był prawnukiem króla Waldemara IV, a wnukiem siostry Małgorzaty Ingeborgi. I już w roku 1389 w Nidaros na stopniach katedry został ogłoszony dziedzicznym królem Norwegii, następnie w 1396 roku królem Danii i następnie Szwecji. Królowa Małgorzata na wzór Unii Polsko-Litewskiej zjednoczyła wszystkie państwa skandynawskie i w Kalmarze w roku 1397 został koronowany na władcę Skandynawii, czyli do niego należały Dania, Szwecja, Norwegia, ziemie Finlandii, Grenlandii, Islandii, Wyspy Owcze, a również powiedzmy wyspy angielskie, takie jak Orkady czy Shetlandy. Ożenił się z córką króla angielskiego Henryka IV Filippą. No niestety mimo ponad 20-letniego pożycia nie mieli dzieci i w tym był pewien kłopot, bo chciał wówczas Eryk, żeby następcą na jego tronie był książę Bogusław IX z tego zamku i nawet posłował do króla Jagieły i nawet wyrażono zgodę, że Bogusław IX wysłał pierścionek zaręczynowy do Jadwigi, która wtedy miała prawo do tronu, a Jagieło dopiero miał synów po 7 miesiącach z czwartą żoną. Eryk proponował Jagiele połączenie dwóch Unii i Pomorza, czyli był prekursorem jednoczenia Europy. Mówi tak, jak Bogusław IX ożeni się z twoją Jadwigą, to Pomorze dostaniesz w spadku, a dzieci zrodzone będą z tego związku rządziły od Atlantyku po Morze Czarne. Mówi, tych krzyżaków to wyślemy na wyspę Cypr, żeby pilnowali grobu Chrystusa. Kawalerów mieczowych na wyspę Rodos, prawda, żeby też pilnowali grobu Chrystusa, bo są do tego powołani, a tymi ziemiami się podzielimy. No, niestety Jagiełło mówił, muszę się naradzić z Witoldem, bo to była Unia. Po jakimś czasie wysłał poselstwo do Witolda, ale krzyżacy tam już byli wcześniej, prawda, przekupili Witolda. Prawdopodobnie już wtedy mu koronę obiecali królewską i nie zgodził się książę Witold na taką Unię. No, Eryk założył 49 miast, w tym niektóre nawet koło Petersburga obecnie leżące. Przeniósł stolicę do Kopenhagi, załatwił pierwsze prawa dla Uniwersytetu Skandynawskiego. Nazywa się go ostatnim wikingiem Bałtyku i pierwszym playboyem Europy. Ostatnim wikingiem, ponieważ po 50 latach rządów wybrał sobie najpiękniejszą dwórkę jego żony Cecylię i wziął wszystkie skarby Skandynawii, popłynął na Gotlandię i tam był w swoim zamku. W końcowej fazie życia znowu przypłynął do Darłowa. Na 7 statkach 2 zatonęły między Borholmem a Darłowem z 6 skarbami i czekają na śmiałku. A wracając do tego playboya, proszę Państwa, on był przystojnym mężczyzną, miał 1,90 m wzrostu w tamtych czasach, na konia siadał bez strzemion i jak był na spotkaniu trzech cesarzy w Budzie, bo Pesztu jeszcze wtedy nie było, tam był cesarz Konstantynopola, Paleolog VIII, Karol IV Luksemburski i on jako cesarz północy, prawda? Więc cesarzowa się zakochała Eryku, no i stąd właśnie się nazywa go playboyem Europy.
W czasie, kiedy zdetronizowany Eryk przez 12 lat przebywał na Gotlandii, jego flota dokonywała pirackich wypadów na terytoria Danii, rabowała kupieckie statki, dawała się mocno we znaki nie tylko Szwedom i Duńczykom, ale również miastom hanzeatyckim i kupcom innych państw. Do dziś krążą legendy o skarbach zgromadzonych przez Eryka. Kroniki wymieniają naturalnej wielkości posąg Chrystusa, wykonany ze szczerego złota arabskiego, bogatą monstrancję również z arabskiego złota, figurki 12 apostołów z litego srebra, róg mitycznego jednorożca oraz wiele innych drogocennych skarbów. Poruszająca jest historia miłości Eryka i Cecylii, opowiada Renata Potomska z Muzeum Zamku w Darłowie.
Amerykańska pisarka pani Lucy Barclay, która zbierała materiały w Darłowie, nie tylko w Darłowie, przyjechała do nas bodajże ze Skandynawii, wybierała się jeszcze do Niemiec i zbierała materiały na temat tego przepięknego romansu Eryka i Cecylii, o której, jak tutaj wspomniał pan Leszek, no, są wzmianki i kto wie, Reginę Cecylię, czy faktycznie w jakichś tajemnych okolicznościach nie została oficjalnie małżonką?
Została oficjalnie żoną
i to jest fakt, który nie ulega dyskusji, bo jednak w zapiskach kartuzów, którzy tutaj, prawda, byli, pisze wyraźnie, że została królową, a kartuzi nigdy nie kłamali. Potwierdzają to znawcy kartuzów, także należy ją umieścić w genealogii już na stałe.
Pani Renata przypomina też inną mieszkankę Darłowskiego zamku, kuzynkę Eryka I, księżnę Zofię, przez matkę skoligaconą z dworem Jagiellonów. Eryk I wydał ją za swojego krewniaka i sukcesora, Eryka II z Wołogoszcz, ale nie było to małżeństwo szczęśliwe. Wybrankiem serca księżnej Zofii, białej damy zamku w Darłowie, miał być jej marszałek dworu, słynny rycerz Jan z Maszewa.
Ponad 20 lat temu o tej pani, o księżnej Zofii, białej damie darłowskiego zamku, nakręcono film. Ten film gdzieś wylądował w archiwach telewizyjnych, nikt właściwie do tego nie wraca i niewiele osób chyba o tym pamięta. Telewizja Polska właśnie wtedy wyciągnęła taki piękny wątek. Księżna Zofia, zakochana w bursztynie, sama, osobiście, nad brzegiem morza, zbiera ten bursztyn w czasie wielu samotnych spacerów, powierza temu bursztynowi swoje różne tajemnice, może nawet tajemnice swojej alkowy, niestety niezbyt udane małżeństwo z Erykiem II. I w końcu tego bursztynu jest na tyle dużo, że powstaje przepiękny garnitur biżuterii bursztynowej. Nosi przepiękny naszyjnik do momentu, dopóki jej małżonek Eryk II dowiaduje się o tym fakcie, że niestety, ale pozostawia w zamku żonę, która niekoniecznie sama czas spędza, przyjeżdża i w nerwach łapie za ten naszyjnik, rozrywa ten naszyjnik. Czym się kończy? Kończy się tym, że księżna Zofia nawiedza zamek po to, żeby jednak jeszcze znaleźć, scalić ten przepiękny swój naszyjnik bursztynowy. No i odwiedza nas od tych kilkuset lat, ale jak widać chyba go nie zebrała, bo jeszcze w dalszym ciągu nas odwiedza. A stoimy, szanowni państwo, przed kamienicą Jana Zmaszewa. Turyści najzwyczajniej w świecie przechodzą oczywiście koło tej kamienicy, komu przyjdzie do głowy, że to jeden z ciekawszych obiektów w Darłowie i że to jedyny zachowany budynek mieszkalny z XV wieku. Mówi się o tym, że zakochana księżna Zofia temu marszałkowi Janowi Zmaszewa podarowała kamienicę i w zasadzie na tamte czasy droga komunikacji była bardzo ułatwiona z zamku do kamienicy Jana Zmaszewa płynęły pewne sygnały, załóżmy świetlne bądź też inne, kiedy para się dogadywała w różnych sprawach.
Będąc w Darłowie, trzeba też koniecznie odwiedzić Kościół Mariacki, zobaczyć przepiękną, kunsztownie rzeźbioną ambonę z tłuściutkimi, naburmuszonymi aniołami, ciężkie barokowe obrazy i krucyfiks oraz koniecznie, jeśli tylko się da, posłuchać szlachetnego brzmienia organów.
Thank you.
kościele mariackim znajdują się również sarkofagi książąt pomorskich. Elżbiety, zmarłej w 1653 roku, żony ostatniego pomorskiego księcia Bogusława XIV oraz Jadwigi, żony Ulryka, brata Bogusława XIV, a także naszego dobrego znajomego.
Środkowy sarkofag, jest to sarkofag królewski, spoczywają tutaj szczątki Eryka, naszego Eryka Pomorskiego. Te trumny wcześniej znajdowały się w krypcie, w prezbiterium, przed ołtarzem głównym. Wielokrotnie się zapadały od połowy XVII wieku, od momentu złożenia ich właśnie do krypty, bo wówczas to umarły księżne. Eryk leżał wcześniej. Prawdopodobnie Eryk został pochowany w klasztorze. Jedni naukowcy twierdzą, że w klasztorze Kartuzów, inni twierdzą, że w Bukowie, a z kolei inni, że bezpośrednio spoczywa tutaj od chwili swojej nieśmierci w naszym kościele mariackim. No tak się złożyło, że to były dziwne koleje losu tych trumien, ponieważ dostawała się tam do krypty woda gruntowa, która niszczyła te elementy, głównie cynowe, i tutaj widać, że one są jakby niektóre wymienione, bo już tam nie nadawały się, że tak powiem, do użytku. I taki stan był właściwie do końca XIX wieku, tam się znajdowały, kiedy to w tym czasie remontowano kościół i po raz kolejny ta krypta się zawaliła. Wówczas to wyciągnięto i sprowadzono profesora Bettgera, który stworzył projekt właśnie, żeby je umieścić za ołtarzem głównym w prezbiterium. No to był rok 1888. O tym fakcie dowiedział się Fryderyk III, zaczął interweniować w tej sprawie poprzez to, że w trumnie erykowskiej znaleziono złotego gołębia, z którym to on kazał się pochować. Znaleziono, nie bardzo ówczesna Rada Miejska wiedziała, co z tym fantem zrobić, więc właśnie przekazali tego gołębia dla Fryderyka, który to jakby w podzięce za ten dar kazał wystawić właśnie ten kamienny, jedni mówią, z bremeńskiego piaskowca, inni z francuskiego piaskowca, ten sarkofag. Jest prosty w swojej konstrukcji, tylko wieko jest zdobne. Proszę podejść i zobaczyć.
Thank you.
Oczywistym jest, że chcę zapytać o Eryka, bo to szalenie ważna postać, postać ważna nie tylko dla Darłowa, ale jestem ciekawa pana osobistych motywacji, zajęcia się właśnie tą postacią.
Ponieważ kocham Darłowo, więc chciałem również przybliżyć wszystkim innym postać króla Eryka. Już 20 lat temu napisałem pierwszą książkę o Eryku z okazji 600-lecia koronacji jego na króla, no ale to był taki zarys. Potem żeglowałem jachtem po całej Skandynawii, żeby poznać miejsca, w których bywał Eryk. No, zbierałem również materiały po bibliotekach skandynawskich i nie tylko. No, można powiedzieć, że odwiedziłem tak 99% wszystkich miejsc, gdzie był król Eryk, łącznie powiedzmy z Jerozolimą. Przez te prawie 20 lat zbierałem materiały. No bo było, wie pani, wiele błędów powiedzmy nawet w polskich encyklopediach czy jakichś leksykonach na ten temat i już w tej pierwszej książce sprostowałem wcześniej wydane encyklopedie polskie, że mylą się, no a ponieważ on tutaj właśnie w tym zamku się urodził i tutaj jego szczątki w Darłowie leżą, dlatego nawet jak byłem radnym, to też postawiłem wniosek, żeby Darłowo nazywało się Królewskie Miasto Darłowo. No uzasadniając to tym, że mamy nekropolię królewską, co rzadko które miasta coś takiego mają. Ten wniosek spotkał się z poparciem radnym i właściwie oficjalna nazwa jest Królewskie Miasto Darłowo, chociaż to jest trochę taka marketingowa również sprawa, żeby zachęcić innych, nie tylko mieszkańców Darłowa, ale spoza Darłowa, czy nawet z innych państw, bo na przykład przybywają tutaj Duńczycy od czasu do czasu, na przykład była z wizytą z Karlskrony niedawno delegacja z burmistrzem na czele i radnych z okazji 600-lecia nadania praw miejskich temu miastu, bo Eryk wybudował właśnie w Sundzie cały szereg zamków po to, żeby broniły dostępu, a z drugiej strony ustanowił tam takie cła, na których przez 400 lat bogaciła się Kopenhaga. Ci, co nie chcieli zapłacić tego cła, no to on kazał strzelać, prawda, z armat i to było oczywiste. Niemcy na ogół źle piszą właśnie o Eryku, no bo on zwalczał Hanzę, a chciał, żeby kupcy skandynawscy również mieli zyski z tego. Zresztą on chciał cały Bałtyk opanować i to byłoby dobre, znacznie lepsze i dla Skandynawów, jak również dla Unii Polsko-Litewskiej, bo wspólnie można się było pozbyć krzyżaków czy kawalerów mieczowych i trochę inaczej by ta historia bardziej pokojowo przebiegała na tych terenach, a na tym Bałtyku ciągle ścierały się interesy nie tylko skandynawskie, hanzatyckie, nie tylko pomorskie czy polskie, ale również krzyżackie. Także to był taki w średniowieczu tygiel, gdzie tam zawsze wrzało, gdzie były walki. No, a on był również bardzo dobrym strategiem, bo gdy Hanza podjęła uchwałę, że wyśle tam 6 tysięcy wojska, żeby zrównało Kopenhagę z ziemią, to okazało się, że żaden statek z tych hanzatyckich nie powrócił, a dowódcę, który był burmistrzem Hamburga, powieszono za to, że nie zwyciężył i następnym razem wysłano podwójną liczbę, 12 tysięcy i też nie dało rady zwyciężyć tego naszego wspaniałego Eryka. Gdyby Eryk miał potomka na przykład, mógłby mieć prawo do tronu angielskiego również, bo była nawet taka propozycja właśnie od tej królowej Małgorzaty, znakomitej zresztą królowej, żeby zrobić podwójne małżeństwo, to znaczy Eryk miał się żenić z córką Henryka IV Filippą, a jego syn Henryk V miał się ożenić z Katarzyną, siostrą króla Eryka, no ale nie chciał się zgodzić jednak król Anglii i do tego drugiego małżeństwa nie doszło, ale po detronizacji Eryka jego następcą na tronie został syn jego siostry, Katarzyny, która też urodziła się tu w tym zamku.
Nie tylko to, że był władcą, nie tylko to, że był strategiem, o czym pan już wspominał, stanowi o tym, że to jest po prostu ciekawa postać i warta poznania.
Tak, na pewno ciekawa postać, bo taka z krwi i kości i romantyczna, i życiowa. Nie był to jakiś taki książkowy król, tylko naprawdę wielkiej miary. No powiem na przykład, że w Jerozolimie założył zakon rycerski od chrystusowych gwoździ, co powiedzmy mało jest znane jako fakt. Również wzorując się powiedzmy na angielskim orderze podwiązki, który otrzymał między innymi od Henryka, ustanowił swój order, gdzie w jednym z zamków jest to opisane, ale właściwie sytuacja jest taka, że następca jego, Krystian, skradł mu te informacje, a dowiedziałem się o tym, jak tutaj pewnego razu przy sarkofagu króla Ryka przyjechała taka grupa Duńczyków, którzy prosili właśnie, żeby im więcej opowiedzieć na ten temat. W pewnym momencie już przy samym grobie wyjęli z teczek takie szaty Unii Kalmarskiej, złote szaty z czerwonym krzyżem, wyjęli instrumenty i zaczęli grać, prawda, na chwałę temu królowi Erykowi. No, mówią, że są może nieliczną grupą, ale którzy wyznają jego cenne zasady i gdyby Skandynawia zjednoczyła się, powiedzmy, to miałaby znacznie lepsze notowania na świecie i kto wie, czy kiedyś do tego nie dojdzie. Naprawdę jest to ciekawa postać i na tym szlaku gryfitów no, musi to być taki jaśniejszy punkt, bo król Erik, mimo że władał całą Skandynawią, ale sercem był cały czas przy Pomorzu. Przy Pomorzu, co jest na przykład uwidocznione nie tylko w jego herbach, ale w banderze na przykład, gdzie są herb Danii, Szwecji, Norwegii i herb Pomorza. Na przykład, gdy Hanseatom udało się zdobyć taką banderę króla Eryka, to ona wisiała w Lubecce przez kilkaset lat jako największa relikwia, którą się udało zrobić, ale została zbombardowana w czasie II wojny światowej katedra w Lubecce, łącznie z tą banderą. Na szczęście jeden z norweskich muzealników skopiował ją wcześniej i teraz wiemy, jak ona wygląda. I Darwin na przykład wykorzysta ten motyw. W Darwinie dużo spraw się kręci koło Eryka. Jest bieg Eryka, jest turniej rycerski o puchar Eryka, jest turniej poetycki o trzos króla Eryka, prawda, z tych skarbów. Także wiele takich rzeczy nawiązuje do niego, no bo jednak to był najwybitniejszy Darłowianin na przestrzeni tysiąclecia. To jest gość, prawda?
Ale ja muszę zapytać o wady. No przecież ten człowiek nie był taki do końca kryształowy. No musiał mieć jakieś wady.
No tak, mówią trochę, że był zawzięty, prawda? Że jak coś postanowił, to musiał to zrobić.
Ale można to nazwać po prostu uporem, tak, czy konsekwencją.
Tak. No właśnie, ja bym tak to powiedział, prawda, że właśnie to był człowiek no, prawie że bez wad, to, ale no, nie był idealem, bo jednak czasami potrafił się wywyższyć, gdy poselstwo na przykład z Hanzy przybyło, on był na koniu i nie zszedł, a ci posłowie chodzili po błocie, prawda, i jeden sposób Hanzy rzucił na przykład futro Erykowi. Mówi, moje miasto jest tak bogate, że i zwróci te pieniądze za to futro, ale no chcemy tutaj mieć dobre stosunki i dobre układy z tym władcą Skandynawii. Jakie tam mogły być jeszcze wady?
No a to piractwo to?
Piractwo. Był zmuszony właściwie do tego, żeby jakoś dobrze się czuć w tym swoim zamku na Gotlandii. I właściwie to jemu się więcej tego piractwa przypisuje niż to było, chociaż jego ludzie no, dostali jak gdyby glejty. To było korsarstwo, bo jak się ma glejt króla, to się jest korsarzem, a nie piratem, prawda, który tam napada. Prawda.
Thank you.
Szlak Gryfitów to jest taka idea, taki projekt, który jest już realizowany i ta nasza wyprawa, darłowska wyprawa śladami gryfitów Eryka Pomorskiego była jednym z elementów pracy nad szlakiem. O tej idei słów kilka.
Na pewno tej rozmowy dzisiaj by nie było i pracy nad szlakiem by nie było, gdyby nie moja praca przy drodze świętego Jakuba. A jest to szlak, na którym rodziła się Europa i który tak naprawdę otworzył mi oczy, jakie znaczenie mają szlaki kulturowe, co to w ogóle jest za idea, na czym one polegają i co można z tym zrobić.
Opowiada Bożena Wołowczyk z Biura Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, inicjatorka powstania Szlaku Gryfitów.
I to jest fantastyczne. Ja powiem szczerze, że gdy zaczynałam pracę nad drogą świętego Jakuba, podchodziłam do tego szlaku z dużą rezerwą.
Dlaczego?
No sama nazwa świętego, a ja pracuję w samorządzie, więc jakby realizowanie szlaku z nazwą świętego nie do końca jest jakby, czy nie do końca może być dobrze odbierane. I powiem szczerze, że nie do końca byłam przekonana, ale gdy zaczęłam wczytywać się, co to jest za szlak, jakie ma znaczenie i zobaczyłam, że na tym szlaku jeszcze w takim nieznacznym stopniu my jesteśmy, to stwierdziłam, że nie może nas tu nie być, bo my na tym szlaku i tak jesteśmy, tylko jesteśmy i leżymy, że tak powiem, biernie, nic nie robimy, albo działamy aktywnie i wykorzystujemy fakt, że na tym szlaku się znajdujemy. Ale gdy pracowałam właśnie przy drodze świętego Jakuba, to zauważyłam, że przez to, że on jest tak ogromny, tak duży, że obejmuje całą Europę tak naprawdę, to siłą tego szlaku jest lokalna społeczność i wartości lokalne. To jest najważniejsze, bo idąc tym szlakiem poznajemy, mamy możliwość poznawania miejsc, przez które przechodzimy, spotkania się z miejscami, z obiektami, z ludźmi, ze zwyczajami, poznawania wartości miejsc, które odwiedzamy. To chyba jeszcze bardziej uświadomiło mi, kiedy na koniec projektu właśnie na drogą świętego Jakuba nasi ewaluatorzy, przychodząc po takich właśnie badaniach, rozmowach ze społecznością lokalną, powiedzieli mi: Pani Bożeno, Pani no mówi o świętym Jakubie, a ludzie w terenie o świętym Ottonie. I ja nie widziałam oczywiście żadnej sprzeczności, bo właśnie szlak świętego Jakuba jest silny lokalnym wątkiem, czyli właśnie między innymi świętym Ottonem.
Świętym Ottonem, który czyli może przecież tutaj chrystianizował te tereny, w związku z czym dlatego jest ważny dla nas.
Dlatego jest ważny dla nas i dlatego on ma znaczenie na tym dużym szlaku pielgrzymkowym. I dzięki temu Jakub jest mocniejszy lokalnymi wątkami, a Otton może wyjść jakby z ukrycia, no właśnie pokazać się szerzej.
Przestać być lokalnym.
Przestać być lokalnym. Ale znowu pracując nad szlakami, czy idąc jakby w kolejną pracę po zakończeniu projektu przy drodze świętego Jakuba, pomyślałam, kurczę, znowu święty. Znowu to może być tak różnie odbierane. Ale to był rok, który został ogłoszony przez, czy ustanowiony przez samorząd województwa rokiem gryfa. I tak sobie myślę, że ten gryf, który jest tak wszechobecny właściwie w naszym regionie, on jest właściwie wszędzie. My już go jakby nie zauważamy, nie dostrzegamy.
W nazwach miejscowych, w nazwach różnych obiektów, w pomnikach, firmach.
Tak, ten gryf po prostu jest. Jest wszechobecny, że my nie zawsze go dostrzegamy albo nie zastanawiamy się nad tym, skąd on się wziął, dlaczego jest ten gryf. A przecież on jest od 800 lat symbolem Pomorza. Jeżeli przeanalizujemy mapy także Skandynawii, bo przecież Skania także ma w swoim herbie gryfa, Malmę ma w swoim herbie gryfa, to można się zastanowić, czy można w jakiś sposób to wykorzystać. No i sam gryf to trochę może mało, ale może właśnie wejść głębiej i zastanowić się właśnie skąd ten gryf i dlaczego. No i ta dynastia gryfitów, która tutaj była przez 500 lat, miała wpływ na życie tego miejsca, tej społeczności, na rozwój tego miejsca, tego regionu, no to jest chyba takie wyzwanie dla nas. I właśnie znowu wracając do drogi świętego Jakuba, ta osoba, która wędruje tym szlakiem, dobrze, żeby się dowiedziała, tak, wędrując szlakiem i o świętym Ottonie, ale też o tym, co tu się działo, jak było i dlaczego ten gryf jest, że mamy ten gryf, zwrócić w ogóle na niego uwagę. I myślę, że to jest takie fajne. Książęta pomorscy wybrali za swój symbol stworzenie, można powiedzieć, ni to lew, ni orzeł, ale połączenie tych dwóch zwierząt, czyli siły właściwie i takiej waleczności, no zostało symbolem tej dynastii. I myślę, że my mamy mało wiedzy na temat tego właściwie skąd, dlaczego i jaka była historia tego Pomorza. Oczywiście są osoby, które się bardzo mocno tym tematem interesują. Wszyscy historycy, kulturoznawcy, przewodnicy. Jest to wiedza bardzo specjalistyczna. Odbywają się nawet spotkania z mieszkańcami gdzieś, czy w Książnicy Pomorskiej, czy na Zamku Książąt Pomorskich. Okazuje się, że dużo ludzi przychodzi, więc ludzie są generalnie zainteresowani, ale szlak to jeszcze jest coś takiego, że szlak łączy. Czyli te obiekty, które są na szlaku, nie są odrębnymi miejscami, tylko szukamy między nimi połączenia, szukamy opowieści, które te miejsca ze sobą połączy. Bo najczęściej jest tak, że jesteśmy w Zamku Książąt Pomorskich, dowiemy się o gryfitach, którzy tutaj odgrywali znaczącą rolę. Pojedziemy do Darłowa, dowiemy się o księciu Eryku, ale jak przeanalizujemy nasz region, to się okazuje, że tych miejsc związanych z grafitami jest bardzo dużo. Jak zaczynamy wyciągać na mapę te miejsca, to się okazuje, że sami się dziwimy, że jest ich aż tak dużo. Oczywiście jedne są istniejące, inne nie, ale są pomysły na to, żeby też w jakiś sposób te miejsca, których już nie ma, a które niosą ze sobą opowieść, mogłyby być wykorzystane. No właśnie przy szlaku jest ważna narracja i właśnie połączenie tych różnych elementów, różnych miejsc, miejsc, ludzi, wydarzeń, które były, ale też takich, które w tej chwili są. Połączenie tego w jakąś spójną całość i stworzenie z tego takiego produktu turystycznego, można powiedzieć, który w sposób przystępny dla ludzi zainteresuje tematem na tyle, że być może będą chcieli dalej zgłębiać wiedzę, będą chcieli się więcej dowiadywać, odwiedzać kolejne miejsca, szukać tych informacji, które otwierają znowu oczy, pokazują, co tu się działo, jak to wyglądało i co można z tym zrobić tak naprawdę, ta kreatywność, pomysły. Ja myślę też, że takim fajnym tematem, odniosę się do książki pana Hermana, bo przecież to jest w tej chwili książka, która jest czytana
w Radiu Szczecin. Czyli do Sedinum.
Czyli do Sedinum. Ja powiem, że jak zaczynałam pracować przy szlaku gryfitów, zaczęłam czytać także tę książkę. I to było fantastyczne, bo ja o tym, o czym rozmawiałam z moimi partnerami w terenie, ja za chwilę czytałam o tym samym w książce. I to jest naprawdę fantastyczne, że właśnie ta opowieść taka w inny sposób, nie taki typowo, mocno historyczny, gdzie wymieniamy daty, gdzie poznajemy tą historię taką naukową, tylko w taki luźniejszy sposób. Pewnie, że ta fabuła, można do niej podchodzić w różny sposób i są ci, którzy bardzo są zafascynowani, ci, którzy mają odmienne zdanie, ale myślę, że na tym etapie jest to potrzeba zainteresowania po prostu tematem i o to chodzi. W książce Latarnia umarłych czytamy o Darłowie i o księciu Eryku i to jest po prostu super temat, bo to właśnie te przenikanie się pewnych działań, które w tej chwili są realizowane. I przecież, tak jak mówiłam, te Zamki Książąt Pomorskich organizują przeróżne spotkania i wydarzenia. I to nasze muzeum, które też ma wystawę Złoty Wiek Pomorza. To są bardzo fajne rzeczy i każda z nich, no ten projekt Mapa Lubinusa przecież też fantastyczny. I tak naprawdę każdy z tych elementów wzmacnia ten nasz szlak, tak? Bo może być wykorzystany, bo to już jest ogrom pracy, które zostało wykonane. I myślę, że to jest taka siła tego, żeby to właśnie też zeszło bardziej do ludzi i żeby tutaj też w jakiś sposób mogli się tematem bardziej zainteresować. A narracja, no właśnie myślę, że tych narracji musi być nawet kilka, bo to jest też coś takiego, że ja sobie tak wymyśliłam, że może na początek powinien być szlak grafitów od podstaw, że tak powiem, dla takich, dla początkujących. Może być to szlak dla dzieci, dla osób, które po raz pierwszy się stykają z tematem, bo okazuje się, że to jest wiedza od przewodników turystycznych, którzy oprowadzają grupy, nawet nasze lokalne. I kiedy mówi się o tym, jakie znacie dynastie, to znają Piastów, Jagiellonów, a znacie gryfitów? Nie. Kolejny etap to właśnie taki bardziej zaawansowany, gdzie mogliby już poznawać region osoby, które są bardziej zainteresowane, więc ta opowieść pewnie musiałaby być nieco inna, może całkiem inna.
Jeśli te obiekty, te miejscowości połączy się w pewną sieć, to jedno informuje o kolejnych. I to się układa w jakąś opowieść. Tylko Teraz tak, no nie zachowa się w tej wędrówce chronologii, bo nie może,
nie
może być. Więc jak to zrobić, żeby jednocześnie gdzieś to się układało w pewną logiczną opowieść o gryfitach, którzy byli ważni dla tego kawałka świata, w którym teraz my mieszkamy.
No to jest wyzwanie przed nami, stoi właśnie takie i będziemy nad tym pracować. Między innymi dlatego zaczynamy się spotykać z wszystkimi, którzy są zainteresowani współpracą. Oczywiście na początku przede wszystkim z zarządcami czy gospodarzami obiektów, które już dzisiaj można pojechać, zwiedzić, zobaczyć i czegoś się dowiedzieć. Czyli na razie wykluczamy te nieistniejące miejsca, bo w pierwszej kolejności muszą być te, które są po prostu, do których możemy zaprosić, powiedzieć, że jest czynne od do. I z nimi się spotykamy. Natomiast wyzwanie przed nami, co dalej, jak dalej ten szlak tworzyć, żeby ta opowieść nam się zrodziła. No mamy trochę pomysłów, nie wiem, czy już dzisiaj mogę mówić, bo na razie jeszcze ubiegamy się o środki zewnętrzne, więc jak podpiszemy umowę, to będę mogła powiedzieć, że tak robimy. Natomiast dopóki jeszcze umowy nie mamy podpisanej, to muszę podchodzić do tego jeszcze z pewną rezerwą, taką powściągliwością, że tak powiem. Więc być może następnym razem, jak będziemy mieć kolejny wyjazd przy kolejnym spotkaniu i będziemy wiedzieli już, że mamy pieniądze i możemy podejmować działania, będę mogła powiedzieć więcej.
Ja tylko się nad jedną rzeczą zastanawiam, bo zawsze mnie interesują ludzkie motywacje. Pani oczywiście powiedziała, że pomysł na szlak gryfitów wziął się od tej drogi Jakubowej, więc to poniekąd już jest odpowiedź na moje pytanie, ale mówi pani o tym z taką pasją i widać takie zaangażowanie, że no ja jestem ciekawa, gdzie jest to źródło takiego zainteresowania właśnie tą tematyką.
Jak dowiedziałam się o tym, że szlak, droga świętego Jakuba jest europejskim szlakiem kulturowym, ja powiem szczerze, no dzisiaj mogę z zażenowaniem pewnym przyznać się do tego, że nie bardzo byłam zorientowana w tych wszystkich właściwie ważnych kwestiach, nawet pracując w turystyce, nie miałam tej wiedzy, ale gdy zobaczyłam, że szlaki kulturowe, ale mówię o tych dużych, takich, które przenikają granice, bo lokalne są ważne, ale właśnie jeżeli one wchodzą w kontekst, tak, czyli ten szerszy kontekst, są wtedy wchodzą w coś większego. Natomiast właśnie zafascynowało mnie to połączenie, czyli jeżeli mówimy o jakimś jednym miejscu, to miejsce dla nas jest niezwykle ważne, ale jeżeli popatrzymy na to samo miejsce z perspektywy województwa, Polski czy Europy, to tego miejsca nie ma, bo ono dla innych nie jest ważne, ono jest ważne dla nas, mieszkańców. I albo zdajemy sobie sprawę z wartości tego, co posiadamy, albo i nie. W momencie, kiedy łączymy miejsca poszczególne w szlak, czyli pokazujemy szerszy kontekst, te miejsca zaczynają żyć innym, żyć innym życiem, tak powiem, rzeczywiście. Bo one tworzą spójną całość, bo one zaczynają istnieć w przestrzeni inaczej, a poza tym to, co jest ważne, to w tego typu szlakach samo podejście Rady Europy do tworzenia tego typu szlaków. To nie może być tylko szlak turystyczny. On musi za sobą pociągać badania naukowe, pewien konsensus pomiędzy środowiskami, które nad szlakiem pracują, bo wiadomo, że one zawsze są jakieś starcie, tak nawet tutaj mówimy o przy szlaku gryfitów, mówimy o znaczeniu historycznym, ale też dla nas ważne są legendy, które tworzą jakby taką opowieść, też dodatkową. I co z tego, że to jest legenda? Ważne, żeby wiedzieć, że to jest legenda, że to nie jest prawda, tylko legenda. Natomiast ona niesie też przesłanie i ona skąd się nie wzięła, ona skądś jest. Więc umiejętne połączenie pewnych kwestii, tak, czyli tej historii typowej z takimi no właśnie legendami czy jakimiś opowieściami, też jest ważne. I tutaj jak to wypośrodkować, tak? Jak to zrobić, żeby to, można powiedzieć, był wilk syty i owca cała, tak? Żeby jednak połączyć, umieć połączyć te kwestie. A poza tym ważne jest też to, żeby zaangażować młodzież w tego typu działania, bo tworzenie szlaków takich właśnie kulturowych jest ważne z takiego punktu widzenia aktywizacji ludzi. To jest praca nad wartościami, praca nad tożsamością, kulturą taką szerzej pojętą. Więc to nie jest tylko turystyka, to trzeba popatrzeć na to bardzo szeroko. To
są
także sprawy społeczne.
Tabliczki. które się gdzieś w odpowiednich miejscach zawiesi, informujące o tym, że ten obiekt czy ta miejscowość jest na szlaku grafitów.
To nie tworzy szlaku. Mhm. Szlak tworzą ludzie. I tak naprawdę to, w jaki sposób ten szlak będą tworzyć, to zależy od nas.